Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Witam serdecznie, panie Tomaszu.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia drożność systemu kanalizacji po ostatnich intensywnych, bardzo intensywnych opadach deszczu w Słupsku, czego doświadczyli kierowcy na ulicach, a jak to wygląda z perspektywy tych, którzy no, mają tym zarządzać, mają o to dbać?
Z naszej perspektywy mierzymy się z wieloletnimi zaniedbaniami, szczególnie w zachodniej części miasta, która rozwijała się w latach 70. lub 80. Osiedle Zatorze, Piastów, BPL, dzisiejsze Niepodległości, zostało wybudowane, zabrukowane, zaasfaltowane, natomiast zapomniano lub ze względów finansowych lub organizacyjnych zaniechano budowy kolektora, który byłby przypisany do tego osiedla i bezpośrednio odprowadzał wody opadowe w kierunku rzeki Słupi. No niestety te osiedla są odwadniane przez kolektory, które w praktyce wchodzą do centrum miasta. Jest to kolektor 6 i kolektor 9. Pierwszy z nich wpada do rzeki Słupi przy ulicy Rybackiej, drugi przy Zielonej, czyli widzimy, że te kłopoty nie biorą się znikąd. One wynikają z tego, że przy codziennej eksploatacji dbamy o te kolektory, one są czyste, drożne, ta woda schodzi w ciągu 15-20 minut po opadzie, ale nie są one w stanie przyjąć tak dużego opadu, jak był ostatni opad nawalny.
Pan dyrektor mówi, że mierzymy się z wieloletnimi zaniedbaniami, ale jak spojrzymy na przykład ulicy Piłsudskiego, tam ulica po remoncie, zresztą 5 milionów złotych, a mieszkańcy tej ulicy zaraz po ulewnych deszczach mówili naszemu dziennikarzowi tutaj Radia Gdańsk, że jest gorzej niż przed remontem, woda w piwnicach do dużej wysokości. No wiadomo, co się z tym wiąże, jakie są to problemy i jakie nerwy ze strony mieszkańców. Czy tutaj były jakieś zaniedbania? Z czego to wynika?
Znaczy, przy ulicy Piłsudskiego inwestycja obejmowała przybudowę drogi. Jest w tej ulicy kolektor FISH 800, czyli 80-centymetrowy, taki, który w zupełności wystarczy do odprowadzenia wody z tej ulicy, ale problemem jest to, że ta woda nie może spłynąć dalej. Ona się blokuje przy skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego i Szczecińskiej i ten kolektor w zupełności spełnia te wymagania, które są przed nim postawione.
Ale czyli woda spływa i wraca.
Tak, czasami jest tak, że problem i jego przyczyna nie leżą w tym samym miejscu, tak? Tutaj problemem na ulicy Piłsudskiego z odwodnieniem jest to, że słupski system odwodnienia w części zachodniej miasta nie jest wystarczający.
Czyli możemy dzisiaj mieszkańcom ulicy Piłsudskiego powiedzieć, że jeśli będą intensywne opady deszczu, to i tak będziecie mieli zalane piwnice.
Do momentu, kiedy te działania, które już rozpoczęliśmy i które planujemy, tak, związane z budową systemu zbiorników retencyjnych nie zaczną funkcjonować, no niestety tego typu niedogodności będą, tak? No, przy tej skali zjawisk naturalnych, deszczów nawalnych, no nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, ale przygotowaliśmy duży, ponad 30-milionowy projekt, który został oceniony najlepiej w Polsce. Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę dużego, liczącego blisko 15 tysięcy metrów sześciennych zbiornika przy ulicy Szczecińskiej. 3 zbiorniki duże, otwarte przy ulicy Zaborowskiej. Rozszczelnienie powierzchni parkingowych. Częściowo zaczynamy eksperyment, który nazwaliśmy słupskimi trawnikami deszczowymi, czyli sprowadzenie tej wody z ulicy nie bezpośrednio do kratek ściekowych, ale na obniżenia terenu zielone, na muldy chłonne, rowy. Także zespół tych działań powinien dać pozytywny efekt.
Dzisiaj czytałem sporo o tym, co działo się w ostatnich kilkunastu godzinach, bo wiadomo, jak ta noc dzisiaj wyglądała. No i tutaj klimatolodzy się wypowiadali, że przewidują gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które będą narastały. Pytanie, czy ta miejska infrastruktura jest w stanie nadążać za tymi zmianami w pogodzie?
Znaczy, te działania, o których właśnie mówiłem, no, pokazują, że próbujemy nadążyć, tak? Próbujemy się adaptować do zmian klimatu. Jest miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Jest coraz większa ilość programów, z których można pozyskać dofinansowanie na działalność w zakresie tak zwanej zielono-niebieskiej infrastruktury. W tej chwili jest już świadomość, że sam kolektor choćby nie wiadomo jakiej średnicy tej wody nie odprowadzi. To jest ta infrastruktura tradycyjna, niebieska, ale trzeba to uzupełniać o infrastrukturę zieloną, czyli tereny chłonne, właśnie trawniki deszczowe. No i to się dzieje i to się dziać będzie, myślę, w następnych latach w coraz większej skali, no bo te działania, o których mówimy, które już w tej chwili są na etapie przetargów lub planów realizacji w ciągu najbliższych 2 lat, no będą w latach kolejnych uzupełniane. Myślimy w tej chwili już o takim działaniu związanym z budową 2 lub 3 zbiorników retencyjnych, takich przypisanych do kolektora numer 6, czyli tego, który bezpośrednio odwadnia ulicę Piłsudskiego. Planujemy wykonanie specjalistycznych analiz, które pomogą nam stwierdzić, czy na przykład teren u zbiegu ulicy Małcużyńskiego i Piłsudskiego niezagospodarowany będzie mógł być zaadaptowany na zbiornik analogiczny jak przy ulicy Szczecińskiej. Czy będzie można wykorzystać teren zielony przy ulicy Sobieskiego wzdłuż ogrodów działkowych też w tym celu, tak? Także no, to nie są problemy, które możemy rozwiązać od ręki, no ale no, widać i po naszych planach i po tych przetargach, że no, to jest temat, którym na bieżąco miasto się zajmuje.
Które strefy w Pana ocenie dzisiaj są najbardziej newralgiczne, jeśli spadnie taki deszcz jak ostatnio? Gdzie samochodem lepiej nie jechać? Myślę, że nawet rowerem ciężko byłoby się przedrzeć, chyba że kajakiem.
No to są tutaj niezmienne od lat miejsca. To jest rejon ulicy Orkana, jest to rejon ulicy Przemysłowej Paderewskiego, jest to teren pod wiaduktem przy ulicy Szczecińskiej, zbieg ulic Piłsudskiego, Sobieskiego, no i ulica Kossaka, Narutowicza na kolektorze 9. No to są te miejsca problemowe.
Czy ta inwestycja wszystko rozwiązuje, te problemy właśnie? Czy przynajmniej ich część?
Rozwiązuje w bardzo dużej mierze kwestie związane z kolektorem 9, czyli tym, który biegnie od ulicy Szczecińskiej do ulicy Zielonej. W pewien sposób wpływa to też na sytuację na ulicy Piłsudskiego i Szczecińskiej, ponieważ te w tej chwili przepełnione kolektory przy ulicy Szczecińskiej powodują, że woda spływa powierzchniowo, jest nią właśnie w kierunku wiaduktu, tak? I też ogranicza przepustowość tego kolektora numer 6. Także no, to są działania na wczoraj. Działamy też na dzisiaj, ale planujemy też to, co będzie jutro.
To już tak odejdźmy od tematu zalanych ulic. Panie dyrektorze, kiedy rozpocznie się remont ulic Grodgera, Fałata, Krzywoustego? Tutaj miasto udało się wynegocjować od przedsiębiorcy, od firmy, która kupiła działkę po byłej fabryce mebli w Słupsku, że zrobi to na własny koszt. Pytanie tylko, kiedy te prace się rozpoczną, bo to rozumiem też koliduje jakoś z tymi kwestiami opadowymi.
Znaczy, jeśli chodzi o kwestie opadowe, no to tutaj tak bezpośredniego powiązania nie ma, ponieważ kwestie związane z zalewaniem ulicy Grodgera no, nie są powiązane bezpośrednio z tą ulicą, tylko z przepełnieniem kolektora numer 9. Natomiast faktycznie inwestor własnym staraniem na własny koszt w tej chwili kończy opracowanie dokumentacji technicznej i ona będzie realizowana w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. No, w tej chwili projektanci inwestora, którzy działają z pełnomocnictwa miasta, są na etapie już uzyskiwania ostatnich opinii i zgód przed uzyskaniem tego rozszerzonego pozwolenia na budowę.
Ulica Grodgera to ciąg pięknych drzew. One pozostają, czy są jakieś inne plany?
Tutaj z uwagi właśnie na ten szpaler lip chyba zadecydowaliśmy o tym, że poza tymi drzewami, które są konieczne do wycinki w obrębie samego ronda, które będzie budowane u zbiegu ulicy Grodgera, Fałata i zjazdu do obiektu handlowego. Wszystkie ciągi piesze, rowerowe będą albo prowadzone za tymi drzewami w pasie drogowym jako ciąg pieszo-rowerowy lub na terenie, który obecnie jest własnością inwestora, ale zostanie bezpłatnie przekazany na rzecz miasta jako wydzielona droga rowerowa oraz chodnik.
Czyli ta ulica, można powiedzieć, że się poszerzy, ale w stronę działki, którą kupił ten prywatny inwestor.
Tak, takie jest założenie projektowe. No i ono znalazło obraz w tej dokumentacji, która w najbliższym czasie będzie składana już do administracji budowlanej.
To już tak na sam koniec. Czy Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ma opracowaną koncepcję tego, jak zmieni się organizacja ruchu wokół Starego Rynku w Słupsku? Miasto zapowiada, że od 2022 roku te prace się tam rozpoczną. Jeszcze do końca nie jest wiadome, jak dokładnie te prace będą wyglądały, jak ten rynek będzie wyglądał, ale już podejrzewam, że sama koncepcja, jak ta zmiana w funkcjonowaniu tego ruchu właśnie wokół rynku będzie przebiegała, no jakieś wstępne prace już pewnie są.
Tak, aktualne założenie odnośnie relokacji miejsc postojowych ze Starego Rynku przewidują, że miejsca te zostaną przeniesione w trzy miejsca. Po pierwsze, parking o nawierzchni przepuszczalnej i zielonej na zapleczu budynku Kina Millennium. Ulica Piekiełko, tutaj miejsca równoległe zostaną zamienione w miejsca skośne, tych miejsc mieści się wtedy znacznie więcej, a także przy ulicy Grodzkiej wzdłuż białego bloku z kolorowymi balkonami, tutaj też ten parking zostanie rozszerzony i zostaną te miejsca równoległe zamienione na miejsca skośne. W tej chwili na nasze zlecenie projektant wykonuje dokumentację techniczną przebudowy tej części, ponieważ inwestycja na Starym Rynku nie będzie obejmować wyłącznie Starego Rynku, ale również tutaj dalszą część kwartału, czyli fragment ulicy Grodzkiej, Zamenhofa i Piekiełko. No i w ciągu miesiąca przewidujemy, że będziemy poddawać konsultacjom społecznym koncepcję projektową, która będzie również zawierać szczegółowe rozwiązania w zakresie parkowania. Także w ciągu miesiąca powinniśmy znać odpowiedź, jak to będzie wyglądać dokładnie.
No oczywiście myślę, że głos mieszkańców w tej sprawie będzie mocno brany pod uwagę, bo to oni najlepiej wiedzą, jak to miejsce mogłoby funkcjonować, bo po prostu część z nich tam mieszka i obserwuje, jak ten ruch przebiega. Kto będzie mógł wjechać na przykład na ulicę Zamenhofa samochodem? Znaczy, oprócz służb porządkowych oczywiście.
Tu w obrębie ulic Grodzkiej, Zamenhofa i Piekiełko nie przewidujemy żadnych ograniczeń. Wszystkie miejsca parkingowe przy tej ulicy, a także te miejsca na nowym parkingu na zapleczu budynku Millennium będą włączone do strefy płatnego parkowania, także będą one funkcjonować analogicznie jak w tej chwili przy Starym Rynku.
Czyli zapominamy o wyłączaniu ruchu wokół rynku.
Znaczy, Stary Rynek to są cztery tak, ulice wokół okalające historyczny plac. No, i to są ulice Stary Rynek, natomiast ulice Zamenhofa i Grodzka dochodzące, kończące się mniej więcej na wysokości szczytu budynku Millennium, to już są odrębne ulice i tu nie będzie zmian. Natomiast w obrębie samego Starego Rynku utrzymany zostaje na dotychczasowych zasadach, z tym, że po nowej bitumicznej nawierzchni, wiemy wszyscy, że ta kostka powoduje i hałas, i wibracje, które są niekorzystne dla mieszkańców. Tutaj będzie bez zmian możliwość przejazdu zarówno w kierunku ulicy Mostnika, jak i w kierunku ulicy Kowalskiej nową asfaltową jezdnią. Natomiast wzdłuż Pierzei Zachodniej, tej najatrakcyjniejszymi budynkami już w obrębie Starego Rynku, ta część nie będzie udostępniana do ruchu pojazdów. Natomiast Pierzeje Północna i Południowa, czyli obrazowo mówiąc od strony Millennium i od strony Cepeli, tutaj będzie możliwość wjazdu w ustalonych godzinach, na przykład dla zaopatrzenia. Także nie jest tak, że jest to zupełne wyłączenie. W jakich to będzie godzinach, na jakich zasadach, no to już jest odpowiedź na kolejne pytanie, niezwiązane bezpośrednio z inwestycją, ale tym, jak ten teren będzie potem wykorzystywany.
Chociażby warto z tego powodu brać udział w konsultacjach społecznych, bo można część rzeczy urzędnikom po prostu podpowiedzieć. Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej, był naszym gościem. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.